Mamy najniższy od 7 lat deficyt. Chodzi o deficyt za rok 2016. Deficyt sektora rządowego i samorządowego liczony według unijnej metodologii wyniósł w ubiegłym roku tylko 2,4% PKB, podał Główny Urząd Statystyczny. Udało się uzyskać ten wynik mimo dodatkowych wydatków w budżecie, takich jak program Rodzina 500+. Pomogły dobre wyniki w dochodach podatkowych, zwłaszcza w styczniu 2017, czyli obecnego roku, bo według metody stosowanej przez Unię Europejską wynik za 2016 rok liczy się za okres od lutego 2016 do stycznia tego roku. Jak jest w naszej gospodarce? Jest dobrze czy źle? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Joanna Staniszewska, prezes Jul.pl, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Deficyt najniższy od 2007 roku, czyli przypomnę, tylko 2,4% PKB za ubiegły rok. Bezrobocie w Polsce według Eurostatu w lutym spadło do 5,3%. Dla porównania stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,5%, w całej wspólnocie 8% i właściwie jest to najniższy wskaźnik odnotowany w strefie euro od maja 2009 roku. No ale wracając do naszej gospodarki, czyli ten deficyt sektora i rządowego, i samorządowego, wynik 2,4 PKB za ubiegły rok i bezrobocie 5,3%. Jest dobrze czy źle, patrząc z punktu widzenia państwa działalności? Jak jest w naszej gospodarce? Bo to są takie twarde dane, ale tak z życiowego doświadczenia, jak to wygląda?
Joanna Staniszewska.
Tak, patrząc na biznes w tej chwili, to jest szereg różnych warstw, które warto brać pod uwagę. I jedną z warstw jest prowadzenie biznesu okiem i w roli pracodawcy. W związku z tym ta sytuacja nie jest za wesoła ze względu na ograniczony dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Co więcej, też położenie trójmiejskie, gdańskie aglomeracji powoduje, że jest bardzo duży drenaż pracowników, szczególnie młodych, poprzez firmy międzynarodowe, które osadziły się tutaj i szukają pracowników do obsługi procesów międzynarodowych. BPO, Shared Services, czyli wszelkiego rodzaju outsourcing usług międzynarodowych, powoduje, że student nie musi wychodzić z uczelni, żeby pracę dostać, firmy już tam.
I bardzo dobrze płatną.
Nie najgorzej płatną, rzeczywiście. Tutaj są rozwarstwienia, jeśli chodzi o poszczególne stanowiska pracy. Bardzo pożądane jest wszystko, co związane z IT, programiści, ale też HR, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi. W związku z tym ten aspekt jest dosyć trudny. Mówię to z własnego doświadczenia. Mamy w tej chwili otwartą rekrutację, więc widzę, jaki procent kiedyś aplikował osób i ile osób w tej chwili aplikuje.
Czyli Jul.pl zatrudnia, to od razu powiem, może się znajdą chętni przy okazji.
Zapraszam.
Generalnie sytuacja w gospodarce naszej jest dobra z tego, co czujemy i widzimy na podstawie wskaźników. Na ile to jest spowodowane naszą zaradnością, a na ile tym, że w otoczeniu naszym, czyli w całej Europie, ta sytuacja jest bardzo dobra, to trudno powiedzieć. Przychylam się, że problem jest w Polsce z zatrudnieniem pracowników i ze swojego podwórka bardzo intensywnie prowadzimy w tej chwili pracę nad wdrożeniem projektu automatyzacji linii paczkujących, dlatego że już mamy w tej chwili takie problemy ze znalezieniem niewykwalifikowanych, tylko tych pracowników takich o niezbyt wysokich kwalifikacjach, ale o określonych umiejętnościach do obsługi linii paczkujących.
Panie prezesie, ale to jest związane w takim razie z brakiem pracowników, a nie żeby ich zastępować, rozumiem.
To jest związane z brakiem pracowników przede wszystkim, tak, bo tak naprawdę, gdybym miał patrzeć tylko na rachunek ekonomiczny, to nie do końca ten projekt mnie się spina. Natomiast ponieważ Maszyna nie choruje, nie jest zmęczona. Pracuje wtedy, kiedy się naciśnie przycisk. Z pracownikiem już jest trochę trudniej.
Pani prezes, a jak z punktu widzenia firmy, która zajmuje się też rekrutacją pracowników, pośrednictwem w załatwianiu pracy innym?
Tak, rzeczywiście moja firma reprezentuje obie strony, Bogdan. Więc mam informacje zarówno od kandydatów, jak i od pracodawców z całej Polski. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pracodawców, to ta sytuacja na rynku jest trudniejsza. Oczywiście to, że nasza gospodarka się rozwija, świat idzie do przodu, także technologie idą do przodu, to jest to dobry sygnał dla wielu przedsiębiorstw. Niestety musimy się liczyć z tym, że o tych pracowników jest teraz trudniej. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kandydatów, to jest to sytuacja dużo lepsza niż była jeszcze do niedawna. No bo teraz naprawdę jest tak, że jeżeli ktoś chce pracować, to ta praca jest. Warto jednak też dostosowywać te nasze umiejętności i doświadczenie, kierunek, w którym podążamy, do tych potrzeb naszego rynku. Tak jak tutaj Państwo już wspomnieli, robotyzacja to jest przyszłość i ona w jakiś sposób też pewnie odciąży pracodawców. Tak jak wspomniał mój przedmówca, rzeczywiście jest to jakieś rozwiązanie, no bo z robotami jest jednak mniej kłopotów niż z pracownikami, bo roboty się nie skarżą, nie chodzą na zwolnienia.
Ale są mniej kreatywne. No, czy jeśli chodzi o jakieś bardziej zaawansowane prace, bo paczkowanie, powiedzmy, że może tutaj kreatywność nie jest tak potrzebna.
Tak, natomiast jakby na to spojrzeć, to moim zdaniem tak ja wieszczę, że zawód informatyka będzie jednym z najszybciej zastąpialnych zawodów właśnie przez roboty i przez inteligencję, sztuczną inteligencję.
Czyli nie ma sensu iść teraz
moim zdaniem,
tak, za bardzo na informatykę.
Moim zdaniem możemy przewrócić się na górce nadprodukcji osób z umiejętnościami kodowania, li tylko kodowania, dlatego że na wyższym poziomie syntezy będą nam potrzebni ludzie, którzy będą w stanie na poziomie meta pewne rzeczy zobaczyć, czego być może roboty nie będą w stanie aż tak skompilować i zagregować z dostępnych danych i z wiedzy.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
16 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Natalia Bogdan, prezes Job House, Joanna Staniszewska, prezes Jul.pl, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Zastanawialiśmy się przed przerwą, jak jest z naszą gospodarką, czy jest dobrze, czy źle. Sytuacja prosta nie jest, bo z jednej strony jest rynek pracownika, więc pracownicy powinni się cieszyć, będą zarabiać więcej tej pracy, jeśli chcą pracować dla nich. Jest, pracodawcy mają z kolei gorzej, bo oni mają problem z pracownikami i tutaj między innymi z tego powodu pan prezes Górski zwrócił uwagę, że będzie zmuszony wprowadzić robotę. A ostatnio pojawia się coraz więcej pomysłów, albo coraz więcej osób mówi o takim pomyśle, żeby opodatkować pracę robotów. Może się okazać, że to nie jest taki dobry pomysł. Ta robotyzacja oczywiście.
No o tym opodatkowaniu robotów to nie jest pomysł świeży. To Bill Gates, zdaje się, już tam parę lat temu o tym mówił.
I wraca do tego z uporem maniaka,
wraca.
Wicepremier Morawiecki przypomniał.
Tak, nie pierwszy raz. Okej. Jest... Polską gospodarkę cechuje relatywnie niska produktywność. To i w tym programie też mówimy od wielu lat, tak? I jeżeli my za tymi trendami, które mają szansę zwiększyć tę produktywność, czyli budowaniem wartości w tych dziedzinach, w których ta wartość dodana produkcji jest większa, nie będziemy tego robili, to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, ono zostanie utrwalone na wiele lat. Czyli, krótko mówiąc, będziemy specjalistami w prostych dziedzinach produkcji. Przetwórstwo spożywcze, jakieś tego typu rzeczy, gdzie nie jest potrzebna wysoka technologia. Natomiast jeżeli będziemy próbowali zmieniać to w kierunku tych bardziej zaawansowanych technologicznie dziedzin, a robotyka to jest jedna z takich dziedzin, przed którą jest przyszłość, bo jest nieuchronne. W wielu krajach wysoko rozwiniętych od wielu lat widać, że brak jest chętnych do pracy w tych miejscach, no, w których człowiek no, źle się czuje, tak? W pracach takich brudnych. I tam te roboty no, są absolutnie konieczne, tak? I jeżeli będziemy tym kierunkiem podążać, to może jest szansa wyrwania się z tego takiego średniactwa.
Ale co z tym opodatkowaniem?
Co z opodatkowaniem? Zobaczymy, co z tym będzie. No każdy element środków produkcji jest obłożony jakimś tam podatkiem od nieruchomości, jest obłożony VAT-em, także de facto te podatki już dzisiaj są. Istnieją, mhm. Tak? Natomiast jeśli to będzie specjalny podatek, to na tym etapie, na jakim my jesteśmy w kwestii robotyzacji w Polsce, wydaje mi się, że to by było strzelanie sobie w stopę.
Czyli na początek może najpierw jakieś tak zachęty, żeby te miejsca pracy były bardziej nowoczesne, a dopiero potem w miarę rozwoju zastanowić się nad tym opodatkowaniem. Albo jeśli by się okazało, że te roboty rzeczywiście zabierają pracę, a nie zastępują jakby wolne wakaty.
Jeżeli do tego doszłoby, że rzeczywiście roboty są zagrożeniem dla zatrudnienia pracowników, no to można o tym myśleć, natomiast myślę, że w Polsce jesteśmy jeszcze daleko od tego stanu.
Daleko jesteśmy? Jak panie myślą?
No to tak naprawdę ta robotyzacja dopiero się rozpoczęła. Dopiero teraz widzimy pierwsze kasy bezobsługowe w supermarketach. Dopiero w call center wchodzą nagrania części komunikatów właśnie tworzone przez roboty, więc to jest dopiero początek. Mi się nasuwa taka wątpliwość, jak rozgraniczyć, co jest robotem, a co już nim nie jest. Czy takie urządzenie, na przykład, z którego korzystamy na co dzień w pracy, typu skaner, będzie traktowany już jako robot, no bo jednak to nie my osobiście będziemy wykonywać te kopie. Czy od jakiej granicy będzie już dana maszyna traktowana właśnie jako robot, którego należy opodatkować?
No to pewnie prawo tak. Prawo nie tylko w naszym kraju nie nadąża za wynalazkami. A tak a propos kas, przypomniało mi się, dzisiaj przyszła taka informacja prasowa, że podwyżki są wynagrodzeń dosyć spore w Biedronce już po raz trzeci w tym roku z jednej strony, a z drugiej strony okazuje się, że właśnie Biedronka i Lidl myślą o wprowadzeniu na szerszą skalę kas obsługiwanych automatycznie. Czyli jednak okaże się, że w pewnym momencie ludzie pracę stracą. Zmieniamy temat. Polacy to najbardziej zestresowani pracownicy w Europie. Nie udaje nam się też złapać równowagi między pracą a rodziną. Czytamy Film Poland. Polscy pracownicy wykazują najniższy poziom równowagi między pracą a życiem prywatnym. Tak 81% ankietowanych powiedziało. A ponadto doświadczają największego stresu. 22% o tym mówi. I to jest jeden z wniosków badania rynków pracy, jakie przeprowadziła w 8 największych krajach Europy firma ADP. No to naprawdę rzeczywiście tak źle wygląda ten rynek pracy i ten brak balansu między życiem zawodowym a prywatnym w naszym kraju. A chociaż mam tu trzech pracodawców, to nie wiem.
To jest normalne na naszym poziomie rozwoju gospodarki, bo jesteśmy nadal jeszcze społeczeństwem na dorobku, więc rzeczywiście ta praca jest dla nas bardzo ważna, to wzbogacanie się, bo dopiero teraz po wielu latach mamy taką rzeczywiście możliwość, żeby pracować w tak wielu zawodach. Rzeczywiście ta praca na rynku jest, więc nie ma się co dziwić, że my bardzo dużo energii jej poświęcamy. W związku z tym życie prywatne nieco na tym cierpi. Ale kiedyś tak samo było w Skandynawii, z czasem to się zmieniło. Teraz ten work-life balance w krajach skandynawskich jest bardzo ważny. Wręcz nie ma takiej możliwości, żeby w Norwegii ktoś odebrał telefon po godzinie 17, kiedy już wychodzi z pracy. I myślę, że z czasem w Polsce też tak będzie. Ja też widzę bardzo dużą dysproporcję między Trójmiastem na przykład a Warszawą. Rzeczywiście w Warszawie, bo ja też mam tam biuro, więc czuję zupełnie inną atmosferę. Tam rzeczywiście każdy pędzi. Jeszcze o 21 są korki, kiedy osoby wracają z pracy. W Trójmieście z kolei widzę, że ta równowaga między życiem prywatnym a pracą jest dużo ważniejsza i tutaj dzisiaj żyje się spokojniej.
O, to ciekawe spostrzeżenie. My chyba z naszego punktu widzenia chyba tak spokojnie nie. Mam wrażenie, że też pędzimy.
Pytanie, wydaje mi się, że takim dobrym wskaźnikiem jest stopień agresji i szybkości zmiany pasów na drogach. Inaczej on wygląda w Warszawie, inaczej w Trójmieście. I myślę, że to jest taki jest. Punkt odniesienia, taki barometr, można powiedzieć. Zgadzam się absolutnie z panią Natalią, że mamy tutaj do czynienia z jakimiś konkretnymi uwarunkowaniami historyczno, gospodarczo, społecznymi zaszłościami, które kształtują nasz obecny, w tej chwili funkcjonujący krajobraz związany z rynkiem pracy. Natomiast chciałabym tak głośno zapytać, jak wygląda odpowiedzialność za ten stan rzeczy, bo de facto, jakby na to nie patrzeć, odpowiedzialni za ten stan rzeczy są sami pracownicy. I pytanie, na ile oni mają samoświadomość, na ile są, w jakim stopniu są samoświadomi tego, a samo badanie jest już dobrym kierunkiem, bo te przynajmniej osoby zapytane mogły odpowiedzieć sobie w duchu na to pytanie i może głośno również publicznie. Jaki jest ich stan work-life balance, jak to się mówi, czyli połączenia życia rodzinnego z życiem życia rodzinnego z życiem zawodowym. Mi marzy się moment, kiedy w ogóle nie będzie takiego pojęcia, nie będzie istniało takie pojęcie, ponieważ będziemy patrzeć na życie całościowo. Jestem też prekursorką przyprowadzania dzieci na konferencje biznesowe, czym czasami szokuję. Ale uważam, że powinniśmy płynnie, możemy sobie na to pozwolić, jesteśmy na tyle cywilizacyjnie dojrzali, żeby szukać tego, co jest dla nas najlepsze i odchodzić powoli od rzeczy, które są skostniałe, nieadekwatne, anachroniczne. Tu chciałam na tą rzecz zwrócić uwagę i zachęcić zabieganych, zestresowanych, biednych pracowników do zarządzania swoim życiem.
Ja myślę, że to jest tylko jedna strona medalu, bo oczywiście są, patrzę teraz nie z punktu widzenia takiego teoretycznego, tak, tylko praktycznego. Ja jak obserwuję różne firmy, są firmy, które rzeczywiście wykorzystują to, że ludzie mają wolę, tak jak pani powiedziała, bogacić się w tej chwili, bo mają takie możliwości. I to wiąże się z tym, że pracownicy, którzy są zatrudnieni na przykład na 8 godzin, spędzają w pracy nie 8, a 10 czy 12 godzin. Natomiast myślę, że to w ostatnich latach i w związku być może z tym, co widzimy teraz na rynku, to się istotnie zmienia. To się istotnie zmienia. Ja to nawet widzę po swojej firmie. Kiedyś nie było żadnego problemu, jak trzeba było wykonać produkcję, no bo za mało nam było dni w tygodniu, 5 pracujących, trzeba było wykonać produkcję w sobotę, to każdy chętnie przyszedł, bo to są większe pieniądze, czyli ekstra wynagrodzenie. Dzisiaj, żeby zrobić produkcję w sobotę, to ja muszę szukać ludzi na zewnątrz, bo moi ludzie mówią, nie, sorry, ale 5 dni ja już się wymęczyłem, zrobiłem swoje. W sobotę to ja chcę być z moją rodziną. Czyli ja myślę, że ma pani rację, że to się będzie zmieniało w tym kierunku takim, że ten balans między życiem prywatnym a rodzinnym, czyli nie nadużywanie czasu na pracę z jednej strony, a z drugiej strony to, co pani prezes powiedziała, czyli jakby włączanie rodziny własnej w ten proces pracy, że to będą zjawiska, które się będą pogłębiały i z czasem będzie to wyglądało nawet w tych badaniach lepiej. Aczkolwiek w tych badaniach to tam są tak sprzeczne informacje odnośnie naszych odczuć jako Polaków w relacji praca-dom, że ja je traktuję trochę z przymrużeniem oka, prawdę mówiąc.
Praca, kwestia ceny, tak?
Tak jest.
Pójdziemy jak możemy, dużo więcej zarobić.
Zero lojalności, do pracodawcy i tak dalej. Szkoda rozwijać ten temat.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Joanna Staniszewska, prezes Jul.pl, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. To zmieniamy
temat nadchodzą zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Według ekspertów będzie to mała rewolucja. Zmiany w KPA to część pakietu 100 zmian dla firm, jednego ze sztandarowych projektów reformatorskich przygotowywanych w resorcie kierowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Między innymi petent będzie mógł zaskarżyć niekorzystną decyzję od razu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym bez konieczności oczekiwania na ponowne rozpatrzenie decyzji przez ten sam organ. Na szerszą skalę ma być stosowana zasada milczącej zgody organu, to znaczy, że po prostu brak sprzeciwu bądź decyzji w wyznaczonym ustawowo terminie będzie równoznaczne z przyznaniem racji wnioskodawcy. Brzmi dobrze, a jak zdaniem Państwa wyjdzie to w praniu?
No miejmy nadzieję, że dobrze wyjdzie w praniu. Poczucie mam takie, że jest to zbliżenie się do takiej prozy życia w tych zapisach, dlatego że prawo administracyjne rządzi się swoimi prawami. Jest kodeks postępowania administracyjnego, który zobowiązuje każdą ze stron do odpowiedniego zachowania się. Jest to na tyle sformalizowane, że przeciętny przedsiębiorca nie zdaje sobie sprawy z tego. Nie tylko nie chodzi tu o terminy, jakie go obowiązują, ale również formuła składania różnego rodzaju wniosków i nie zawsze decyduje się na podjęcie tej przygody, jakim jest zadanie pytania różnym urzędom. W tym momencie mamy do czynienia z lekkim złagodzeniem, jeśli można to tak nazwać, ale też spowodowaniem, że decyzje będą, domniemane zgody będą pojawiały się w sytuacji, w której nierzadko zdarzało się, że organ nie miał...
Był niewydolny po prostu z wydawaniem decyzji.
Nie był w stanie w ciągu przepisowego terminu wydać decyzji, czym de facto paraliżował działania przedsiębiorstw i wpływał istotnie na politykę prowadzenia biznesu przez te przedsiębiorstwa. Co więcej, uważam, że nadal jest sporo do zrobienia w tej kwestii, ponieważ w tej chwili musimy też przedstawiać często nasz punkt widzenia, nie mając go de facto często. I no, trudno jest uzyskać informacje, trudno jest działać bez uzyskania tej informacji i warto by było, aby rzeczywiście postulaty, które są tutaj przedstawiane, sprawdziły się, czyli żeby jednak, żebyśmy zaczęli myśleć o przedsiębiorcy jako niepotencjalnym złodzieju i oszuście, bo tak prawo generalnie funkcjonuje w tej chwili, taki wydźwięk ma, tylko ułatwić i spojrzeć na przedsiębiorcę jako płatnika podatków, jako znowu pracodawcę, który zasila w wypłaty swoich pracowników. W związku z tym przy takim podejściu, a bazą do tego jest rzecz oczywista, której nam bardzo brakuje, co wynika również z badań, zaufanie. Jeżeli my tego zaufania nie będziemy mieli wzajemnie, a warto zacząć od siebie, no to ciężko nam będzie rzeczywiście dojść do jakiegoś porozumienia i w takiej rzetelnej, uczciwej, szczerej współpracy.
Rzeczywiście to będzie mała rewolucja?
Ja nie wiem, czy to będzie rewolucja, natomiast w dobie zmieniającego się świata, no prawo jest tym elementem, który zwykle nie nadąża nad zmianami, które są dookoła nas. Tak jak pani prezes powiedziała słusznie, te terminy, które są w KPA, one zostały, nie wiem, ze 30-40 lat temu, kiedy te przepisy były tworzone, zostały tam wstawione. Wtedy nikomu się nie śniło o komputerach, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Nie śniło się o tym, że dane podatkowe można przesyłać przez internet. W związku z powyższym jakby obowiązkiem rządzących jest dostosowywać to prawo czy ten kodeks postępowania administracyjnego do zmieniającej się rzeczywistości. Dla mnie ta instytucja milczącej zgody, to ona jest krokiem idącym w bardzo dobrym kierunku, bo to jest właśnie to, że w wielu momentach z powodu nadmiaru czynności urzędnik nie miał szans podjąć decyzji. No tutaj jak gdyby ona się podejmie sama. To jest tak jak z jakąś korespondencją, którą mamy na biurku. Ja mam taką też kupeczkę takich spraw samozałatwiających się i po miesiącu się patrzy na to, no to po prostu i po prostu się to likwiduje, tak? Każdy z nas ma pewnie takie jedno miejsce i tu jest tak samo. Natomiast rzeczywiście zobaczymy w praktyce, jak to zadziała. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że wiele rzeczy się w ostatnich latach pozmieniało. Urzędy skarbowe działają zupełnie inaczej, bardziej przyjaźnie dla przedsiębiorcy. Oczywiście pewnie nie jest to gdzieś tam ideał, ale zmiany już w ostatnich latach szły w dobrą stronę.
Mm-hmm. Tak, według mnie rzeczywiście idziemy w takim kierunku, kiedy ten urząd jest bardziej dla nas przedsiębiorców niż w drugą stronę, jako taka instytucja trochę nakazowa i taka, której się boimy, bo przez wiele lat rzeczywiście było tak, że ten urzędnik to była taka osoba, przed którą drżeliśmy, żeby tylko on do nas nie przyszedł czegoś skontrolować, albo jak już przyjdzie, to czy nie wlepi nam jakiegoś mandatu. Więc bardzo się cieszę, że wszelkie takie zmiany na pewno, które ułatwią życie przedsiębiorcom i zmniejszą biurokrację i ograniczą ten czas oczekiwania na decyzje, są bardzo dobre i cieszę się, że właśnie urzędy zamierzają być takie bardziej proklienckie, że już nie będziemy takim petentem, który zawraca głowę, tylko rzeczywiście będziemy mogli zwrócić się do tych urzędów po pomoc w interpretacji na przykład jakiegoś przepisu, bądź po pomoc w uzupełnieniu jakichś dokumentów.
A z tym zaufaniem do przedsiębiorców, jak tutaj wygląda sytuacja? Bo z tego, co pamiętam, za każdą zmianą prawa gospodarczego zawsze się mówiło i w tym programie także często przywoływaliśmy kwestię zaufania, że przedsiębiorca to jest ten, który tworzy produkt krajowy brutto, który daje pracę, który płaci podatki i wpływa na rozwój naszego kraju. Czy tu się sytuacja chociaż trochę zmieniła na lepsze? Bo za każdym razem właśnie był ten argument, no ale cały czas brakuje tego zaufania. Jest zmiana, przedsiębiorcy zawsze mają nadzieję, że tu się coś zmieni przy okazji zmiany w prawie, a rzeczywistość sobie.
Można ja bym się pokusiła o takie podsumowanie globalne, ponieważ tych komunikatów jest wiele sprzecznych i część z nich ewidentnie nie sprzyja przedsiębiorcom i są to utrudnienia ewidentne. Na przykład konieczność wypełniania kilometrówki i zapisywania konkretnie każdego wyjazdu. Był taki moment, że było to obowiązkowe, jeżeli nadal nie jest w niektórych sytuacjach. Jest to totalnie jakby doskonałym dowodem na brak zaufania do przedsiębiorców i duże utrudnienie techniczno-czasowe, duże zaangażowanie. Natomiast globalnie myślę, że idziemy w dobrym kierunku i trochę to wygląda w ten sposób, że nie mamy innego wyjścia i to mnie martwi bardziej, ponieważ motywacja jest, intencja jest dla mnie najistotniejsza w tym momencie. Przedsiębiorcy też już nie pozwalają sobie, są coraz bardziej świadomi i korzystają ze swoich praw. Czasami jest to forma walki. W związku z tym ogólny klimat również będzie szedł w kierunku takiego lepszego zrozumienia. Poza tym sam poziom świadomości, myślę, że wszystkich stron się zwiększa, zatem powiązanie i zrozumienie, że przedsiębiorca właśnie jest dostarczycielem dóbr i de facto rozwoju państwa, aparat państwa zaczyna to widzieć. W związku z tym zaczyna kalkulować już globalnie i patrzeć per saldo, jak to nam wyjdzie, jeżeli skażemy kogoś na jakąś karę i czy na ile ta kara będzie adekwatna do popełnianego przestępstwa czy zawinienia w jakikolwiek sposób. Czy to przestępstwo i zawinienie było świadome, czy też nieświadome. I zaczyna się już relatywizować to i to bardzo dobrze. Przy czym nadal marzy mi się moment, kiedy, i już o tym wspominałam tutaj w audycji, marzy mi się moment, kiedy Urząd Skarbowy będzie naszym księgowym. Czyli kiedy poziom naszego zaufania wzajemnego będzie tak duży, że ja zamiast zatrudniać osobną firmę jak księgową do rozliczania podatku, będę mogła spokojnie przekazać wszystkie informacje do Urzędu Skarbowego, który będzie tą rolę pełnił. I tu okaże się, że nie musimy się w podchody bawić z żadną ze stron.
Zdaje się, że w Kanadzie jest taki system działający sprawnie.
No, to wszystko ładnie brzmi, co pani prezes mówiła, natomiast trzeba jednak pamiętać, że najwyższym stopniem zaufania to jest kontrola jednak. I nie można zdecydowanie powiedzieć, że wszyscy, którzy są na rynku, to są same aniołki. W związku z tym gdzieś trzeba znaleźć złoty środek między tym, czego my oczekujemy jako uczciwi przedsiębiorcy, a też koniecznością szukania tych, którzy no, próbują wykorzystywać system dla swoich celów, nie oddając należnych podatków do budżetu. To na pewno nie jest łatwe, ale jak powiedziałem wcześniej, myślę, że generalnie te wszystkie zmiany zmierzają w dobrą stronę, że ten balans za jakiś czas on będzie między tą rzeczywiście funkcją, rzeczywiście restrykcyjną, kontrolną, a zaufaniem, że on będzie działał z korzyścią dla obu stron de facto tego procesu.
Przy okazji nadchodzą zmiany dla małych firm w opłacaniu składki ZUS-u. Nie będzie ryczałtu równego dla wszystkich. Składka ma być uzależniona od obrotu, od osiąganych przychodów. Szczegółów na razie brak, ale no, przedsiębiorcy mówią, że kierunek jest dobry. I jak to może wpłynąć na rynek? Bo wiadomo, że przedsiębiorcy starali się płacić jak najniższe ZUS-y, robić wszystko, żeby i też podatki przy okazji, żeby one były jak najniższe, co mogli wrzucać w koszty, to wrzucali, ale czy to coś się zmieni? Czy z cienia wyjdą firmy, które jednoosobowe, które działały w szarej strefie?
Opodatkowanie wszelkiego rodzaju jest barierą do rozwoju, jakby nie było, w jakiejkolwiek wysokości by nie było i to jest nic nowego, to jest truizm, o czym mówię w tej chwili. I teraz pytanie jest, jeżeli już decydujemy się na pobór opodatkowania, to jaką inżynierię tutaj zastosujemy i na ile ona będzie skorelowana z rzeczywistym przychodem, dochodem firmy. Dochodem najpierw firmy. Znaczy przychodem najpierw firmy. Dlatego, że jeżeli pobieramy opłatę stałą, o stałej wysokości, zarówno od firmy, która świetnie sobie radzi na rynku, jak i nie do końca, to jest to dużą barierą, co widać bardzo konkretnie w momencie, w którym firma przekracza dwuletni okres ulgi w płaceniu ZUS-u. Bardzo dużo firm jest zamykanych, ponieważ przedsiębiorcy nie mają umiejętności, ale też i może warunków rynkowych, bo to nigdy nie jest jedna przyczyna tego, żeby dostosować się do nowej sytuacji. Po prostu zawieszają lub zamykają działalność gospodarczą. Nie oznacza to, że chcą przestać ją prowadzić. Po prostu nie mają możliwości finansowych, aby prowadzić to dalej. Uważam, że modele, w których płacimy podatki od rzeczywistych przychodów firmy mają sens, dlatego że wtedy jest z czego płacić. Bardzo prosty jest to mechanizm. I tak jest między innymi w Stanach Zjednoczonych i tak jest w innych krajach, gdzie pobór jest adekwatny do przychodów. Jeżeli my mamy płacić niezależnie od tego, czy mamy zysk, czy stratę, co więcej, w sytuacji, w której pieniądze leżą na koncie Urzędu Skarbowego, a każda prośba o zwrot VAT-u jest... No, mówi się, że może wiązać się z kontrolą. Jest to informacja, która gdzieś się pojawia wśród księgowych, wszędzie jest ta uwaga.
No to słyszałam, pytanie, że doradzają, żeby nie zwracać się o zwrot VAT-u.
Zdecydowanie. Tak. I to nie jest, jak słyszę tutaj z uśmiechem w koło, nie jest to tylko
nie
informacja,
jest to odosobniony przypadek.
Nie jest to odosobniony przypadek, więc pytanie znowu o zaufanie i pytanie, czy my rzeczywiście stać nas na kredytowanie państwa w tym momencie, bo na tym to de facto polega. Zobowiązani jesteśmy do opłat regularnych VAT-u, natomiast nie mamy, przynajmniej psychicznie mamy opór przed tym, żeby ten VAT należny nam odzyskać. Więc to pytanie, czy stać nas na kredytowanie państwa i czy te wyniki pozytywne czasami nie biorą się stąd, że przedsiębiorcy...
Jeśli chodzi o budżet.
Tu poszłam to daleko dosyć, natomiast...
Nie. Całkiem zasadnie.
Natomiast pytanie właśnie, czy na ile przedsiębiorcy nie kredytują w tym momencie państwa z tych względów.
Wracając jeszcze do tych składek ZUS, to no, niestety zazwyczaj jest tak, że jak komuś damy, to komuś innemu musimy zabrać, więc pytanie też, czy zawsze przychody są skorelowane z dochodem rzeczywistym, bo są firmy, które mają duże obroty ze względu na profil działalności, a niekoniecznie z tego zostaje dużo na koncie, więc jeżeli firmy z dużymi obrotami mają mieć też dużo wyższe składki ZUS, bo to też pytanie, jak one wysokie będą albo jak niskie w przypadku osób o mniejszym obrocie, więc tutaj jest pewna wątpliwość, ale na pewno jeżeli skala opodatkowania i te składki ZUS byłyby mniejsze, to na pewno byłaby też mniejsza bariera wejścia właśnie na ten rynek prowadzenia własnej działalności gospodarczej, więc jeżeli te zmiany rzeczywiście będą korzystniejsze, to myślę, że może to wpłynąć na ilość firm pojawiających się na naszym rynku.
Zmieniamy temat. Teraz zajrzymy tutaj do naszego pomorskiego, gdańskiego ogródka. Ministerstwo Energii nie pracuje nad połączeniem Orlenu i grupy Lotos, poinformował wczoraj wiceszef tego resortu Michał Kurtyka. To krótka, jednozdaniowa odpowiedź wiceministra na zapytanie poselskie. No i teraz, czy to dobrze, czy źle, że połączenia tych dwóch koncernów nie będzie? Dla kogo dobrze, dla kogo źle?
Z mojej perspektywy pracodawcy, osoby, która prowadzi agencję zatrudnienia, to dobrze, bo na pewno taka fuzja łączyłaby się z dużymi zwolnieniami. Na pewno wiele stacji się dubluje w niektórych lokalizacjach. W związku z tym to oznaczałoby też zwolnienia, bądź na przykład zamknięcie stacji, które nie są do końca dochodowe. Więc od strony pracodawcy to lepiej, że do tej fuzji nie dojdzie.
Państwa zdaniem?
Jestem zwolenniczką unikania dobra zła, ponieważ dla mnie te dwie jakości są na tej samej linii. W związku z tym ciężko powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Na pewno jest szereg różnych aspektów na plus i na minus. Takie powszechne dążenie obecnie do konsolidacji i do tworzenia dużych bytów, które i argumenty przemawiające za tym właśnie redukcji różnego rodzaju zbędnych kosztów, które mogłyby się pojawić, mogą przemawiać przeciw. Natomiast będąc tutaj lokalnie osobą związaną bardzo mocno z Gdańskiem i z wkładem, jaki Grupa Lotos ma w naszą kulturę, w nasz sport jako sponsor, również cieszę się, że będziemy mieć nadal Grupę Lotos jako jednego z największych pracodawców w Trójmieście, największych płatników podatków.
To samorząd się cieszy.
Tak, samorząd się cieszy. I wydaje mi się, że powoli za granicą rozumie się, że nie do końca, zresztą taki też był zamysł podzielenia Grupy Lotos na mniejsze spółki, żeby pewne już jakiś czas temu i decentralizacja po to, żeby usprawnić, ale też dać większą szansę rynkową innym, mniej pomniejszym spółkom w tej dziedzinie. Nie do końca konsolidacje i duże fuzje są zasadne i dobre. Ta lokalność jednak ma swoje duże plusy.
Panie prezesie?
No generalnie konsolidacje następują wtedy, kiedy jest szansa na to, żeby w ramach tego łączenia uzyskać jakąś synergię, jakąś poprawę w kosztach, w efektach działalności. I być może taka szansa by tutaj była, tak? Natomiast odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, no to ja akurat uważam, że istnienie, bo mamy zaledwie dwie spółki paliwowe w Polsce, które mają absolutnie dominującą pozycję na polskim rynku, bo reszta tak naprawdę to się nie liczy. W związku z tym utworzenie jednego podmiotu no, stworzyłoby kolejny monopol. Mamy monopol w energetyce i jako konsumenci widzimy, do czego to doprowadza, bo ta konkurencyjność między firmami de facto państwowymi jest iluzoryczna. Tutaj w jakimś sensie też. I w związku z tym skupiłbym się na tym, o czym pani Joanna mówiła, że najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, że ten pracodawca, jeden z większych w województwie, pozostanie tutaj, że podatki, które płaci będą w dalszym ciągu wpływały do Gdańska, a nie gdzieś tam do Płocka, czy gdziekolwiek
nam tutaj,
indziej, i będą
mieszkańcom.
Służyły tutaj lokalnie. I z tego punktu widzenia jest to ważne. Natomiast oszczędności oba te koncerny powinny szukać zupełnie gdzie indziej. Bo ja tylko chciałbym przypomnieć o bardzo nieudanych inwestycjach zarówno jednej grupy, jak i drugiej. Lotos zainwestował w jakieś pola nie do końca zbadane, gdzie utopił miliardy złotych. Orlen z kolei zainwestował w Morzejki, do których od lat, nie wiem, 10 już tak dokłada i nie widać żadnych szans na to, żeby
zmiany na lepsze,
żeby z tej sytuacji wyjść.
To zmieniamy jeszcze raz temat troszkę o pieniądzach. Spready walutowe w trzech bankach pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodziło o niejasne zasady ustalania kursów walut w BGŻ, BNP Paribas, BZWBK, Bank Millennium. Wątpliwości wzbudziły zapisy dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut obowiązujących w bankach. Zdaniem urzędu są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie, na przykład w oparciu o średni kurs walutowy na rynku międzybankowym, który nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach. No i w efekcie klienci banków byli zdezorientowani, nie wiedzieli, gdzie szukać informacji na temat kursów walut. Banki wprawdzie miały swoje tabele, ale nie zawsze było wiadomo, kiedy zostaną opublikowane. Niektóre banki opublikowały te tabele dwa razy w ciągu dnia, a czasem im się zmieniało i raz dziennie publikowały. Także trudno było się odnieść, jeśli na przykład osoby, które spłacały kredyt w walutach obcych, chciały mniej więcej wiedzieć, jaką ratę muszą zapłacić, to do końca właściwie do momentu do przyjścia do banku nie wiedziały. I można byłoby powiedzieć, że lepiej późno niż wcale UOKiK się za to zabrał, czy nie powinien się zabierać.
Absolutnie powinien się zabierać. To jest sytuacja absolutnie kuriozalna, żeby klient, który jest stroną umowy pożyczki, nie mógł sprawdzić de facto, sam sprawdzić. Nie to, że jemu bank powie, bo bank to jest ta przeciwna strona tej umowy, tylko sam sprawdzić, po jakim kursie on w tym miesiącu, tego dnia będzie spłacał swoje zobowiązania wobec banku. Pytanie jest, jak to jest możliwe, że w tym kraju, o którym powiedzieliśmy, że wszystko zmierza w dobrą stronę, prawie, dopiero teraz ta instytucja, która de facto bierze za to pieniądze, się za to zabiera.
A powinna... No, problem z frankowiczami wiemy, jak długo trwa na przykład, tak? I jakie
to
były różnice,
nie tylko frankowicze, ja bym tego
oczywiście
nie mieszał z frankowiczami, bo to
ale
jest
ogóle,
po prostu
kredyty...
kardynalna sprawa. Jeżeli ja podpisuję umowę, to obie strony każdej umowy są równe. W związku z tym ja muszę znać wszystkie warunki, które w tej umowie są zapisane.
Panie, po jednym zdaniu, już niestety tylko.
Przepraszam.
Tak, ja tutaj zgadzam się z panem prezesem Piotrem, że to jest kluczowe. Jeżeli mamy umowę, to musimy jasno wiedzieć też jako konsument, co z niej wynika. Więc cieszę się, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się za to wziął. Rzeczywiście troszkę późno, no ale lepiej późno niż wcale.
Ja bym ten przykład podciągnęła pod więcej przykładów, kiedy rządy, samorządy nie nadążają za kreatywnością biznesu i warto przyjrzeć się, gdzie jeszcze są takie, za przeproszeniem, trupy w szafie i jak najszybciej je te szafy przywietrzyć.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Job House, Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.